Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. Niewiele ponad miesiąc dzieli nas od jubileuszowej 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W Magii Kina powspominamy wcześniejsze festiwale ze znakomitym reżyserem Januszem Zaorskim. Wcześniej jednak zaproszenie do kina na francuski film Cudowne życie.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Cudowne życie to film zrealizowany przez Kena Scotta, kanadyjskiego reżysera, scenarzystę i komika, który często pracuje we Francji. Powstał na podstawie autobiograficznej książki Moja mama, Bóg i Sylvie Vartan, której autorem jest Roland Perez, francuski prawnik i oczywiście jeden z głównych bohaterów filmu Cudowne życie. Roland, szóste najmłodsze dziecko w rodzinie marokańskich emigrantów, przychodzi na świat z wadą, która uniemożliwia mu normalne chodzenie. Stopa końsko-szpotawa dla wszystkich oznacza wyrok niepełnosprawności. Dla każdego, oprócz jego mamy Esther, która zrobi wszystko, poruszy niebo i ziemię, żeby jej najmłodszy syn był zdrowy i miał piękne życie. Jej determinacja to mieszanka szaleństwa i niezwykłej czułości. Budzi niewątpliwy podziw. Cudowne życie to film o relacjach rodzica-dzieci, pełen humoru i ciepła. W kinie była również Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry, była i obejrzała.
A właśnie. W filmie pada znamienne zdanie. Bóg nie może być wszędzie, dlatego stworzył matkę. Pamiętasz, tam jest wspomniane, że to cytat z pewnego Anglika. No właśnie. Kto to powiedział? Są dwie wersje. Czy Matthew Arnold, XIX-wieczny angielski poeta i krytyk literacki, i raczej on, ale też się mówi o Rudyardzie Kiplingu, autorze Księgi Dżungli.
Wiesz, niezależnie od tego, kto to powiedział, bardzo mi się to zdanie podoba.
Tak, i uważam, że jest to kwintesencja historii Esther i jej syna Rolanda. Zgodzisz się z tym?
Tak, od razu powiem, że my chyba kochamy takie historie. Lubimy historie, które są prawdziwe, które są oparte na faktach, które pokazują, że człowiek naprawdę może dużo. Tak, że determinacja, przede wszystkim wiara, trochę wiara w cud tutaj, w tej historii.
Ale to wszystko ma podstawę w miłości.
To wszystko ma podstawę w miłości, chociaż, co w tym filmie bardzo mi się podobało, bo na początku myślałam, że to będzie taka sielankowa historia o pewnej matce i o pewnym synu, i o ich relacji, i o cudzie, i o tym, że to wszystko było takie właśnie naznaczone miłością, cudem, zrozumieniem i akceptacją, a tymczasem...
Jest druga strona medalu.
Tak, jest druga strona medalu i ten film się robi coraz bardziej interesujący w momencie, kiedy główny bohater staje się już dorosłym bohaterem.
Jest w filmie taka piękna scena, kiedy dorosły Roland żali się, że matka nawet z zagrobu ma na niego wpływ. Pamiętasz?
Tak, bo na początku myślimy sobie, że to jest taki obyczajowy film, biografia, a potem tam jest bardzo dużo elementów dramatycznych, które nadają jakby, to jest ten pieprz w tym filmie, tak? Ta szczypta pieprzu, która była potrzebna, która naprawdę spowodowała, że ten film ogląda się z napięciem. Tak. Kiedy nie mamy tej radosnej, pastelowej historii, bo mimo całej tragedii, czy właściwie tej sytuacji, która się wydarzyła, kalectwa młodego Rolanda, no ten film jest lekki po prostu, nawet taki komediowy, zabawny.
Wspomniałem o relacji rodzica-dzieci, możemy to nawet uściślić, matka-syn, prawda?
Ale też relacja, przepraszam cię, syn-ojciec, tak? To jest też bardzo ważna relacja.
To prawda, ale wrócę do matki. Z jednej strony może być to piękna, wzruszająca relacja, ale jednocześnie zaborcza i toksyczna. To jest to, o czym mówisz, że to są dwie strony medalu,
tak,
co nadaje filmowi jednak pewną głębię.
Natomiast fantastyczne role. Tutaj trzeba powiedzieć, że rewelacyjna jest w roli Esther, aktorka, która zagrała rolę Esther. Naprawdę widzimy całą determinację, miłość, mieszankę różnych emocji, które się przez nią przetaczają. Też taką niekonwencjonalność, bezkompromisowość. Kiedy trzeba pójść i powiedzieć komuś prawdę w oczy, to ona się nie waha. To jest ta taka miłość oparta na biologii, na pewnych atawizmach, że dla dziecka zrobisz po prostu wszystko. Przekroczysz różne granice, nawet te, które wydawać by się mogły nieprzekraczalne, bo wierzysz w coś, bo wierzysz, że to się uda, że to ma sens, chociaż wszyscy dookoła mówią, że to nie ma sensu.
No właśnie. Akcja filmu w dużej części rozgrywa się w latach 60. ubiegłego wieku. Ścieżka dźwiękowa, stroje, wystrój wnętrz ukazują, myślę, taką pewną nostalgię za Paryżem z tamtych lat, ale może też po prostu za krainą dzieciństwa.
Tak, i też pokazują świat Paryża, który jest światem bardzo złożonym. To jest też historia o imigrantach. Mhm. Oczywiście to nie jest nachalny wątek. Tutaj nie było takiego zamiaru, żeby teraz pokazać i uwspółcześnić to, ale to ma znaczenie. to są jednak rodziny z innego kręgu kulturowego, inaczej funkcjonujące i widzimy też tę obyczajowość.
Słuchaj, właśnie, tak sobie pomyślałem, bo tam pada nazwisko ikony francuskiej piosenki, Sylvie Vartan. Ona się zresztą fizycznie pojawia na ekranie. Nie wiem, czy ty wiesz, ale ona urodziła się w Bułgarii i ma ormiańskie korzenie, podobnie jak Charles Aznavour, ikona francuskiej piosenki, a więc ona też jest imigrantką, podobnie jak bohaterowie tego filmu.
No proszę, to nie wiedziałam, że ma takie korzenie, ale rzeczywiście to znacząca postać.
A to, że się pojawia, jest bardzo istotne, bo no, nie będziemy zdradzać, ale ona jest bardzo ważna dla tej całej historii.
Świetna historia, bardzo dobrze opowiedziana. Naprawdę można się wzruszyć, można trochę pomyśleć o tych naszych relacjach rodzinnych również. Tak. W poprzedniej recenzji też o tym mówiliśmy, jeżeli chodzi o film pewnego razu w Paryżu. Natomiast tu jest jednak głębiej to pokazane. Tak? Mhm. To jest trudniejsza relacja, bardziej bliska jednak psychologii.
Ale tak jak powiedziałaś, to film pełen ciepła, czułości, momentami zabawny, momentami wzruszający. I myślę, że to jest taka dobra propozycja letniego wypadu do kina całą rodziną.
Ale też film z przesłaniem i coś po tym wyjściu nam zostaje, oprócz miłego letniego feelingu.
Polecamy Cudowne życie.
Absolutnie.
Zapraszamy do kin. A tobie, Iwona, dziękuję za rozmowę, za spotkanie.
Ja również dziękuję.
A po przerwie zapraszam na spotkanie z reżyserem Januszem Zaorskim. Porozmawiamy o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i w Gdańsku.
Magia kina.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w Magii Kina witam znakomitego reżysera, scenarzystę i producenta Janusza Zaorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie zapomnisz mnie. Filmowe przeboje.
Za kilka dni, 22 sierpnia, czeka nas ogólnopolski quiz internetowy, a 7 września wielki finał konkursu wiedzy o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. 7 września, czyli dokładnie w rocznicę rozpoczęcia pierwszego festiwalu, który formalnie odbywał się wówczas w Gdańsku, a w praktyce głównie w Sopocie. Janusz, ty uczestniczyłeś w tej pierwszej edycji i to jako twórca dwóch filmów konkursowych.
Tak, to prawda, ale żeby było wszystko w porządku, to tym, co przed festiwalem w Sopocie, Gdańsku i Gdyni, to był festiwal w Łagowie. W 1969 roku była pierwsza edycja. Władza zorientowała się, że przesadziła z antysemityczną nagonką i powstał festiwal, z którego nikt nie był zadowolony, bo piękne jeziora, ziemia lubuska i tak dalej, ale festiwal wymaga oprawy. I dopiero biorąc wzory z gdańskiego Żaka, gdzie Lucjan Bokiniec robił bardzo dobry festiwal debiutów. Wiem, bo też tam byłem ze swoim debiutanckim filmem. I on był pierwszym dyrektorem artystycznym. Ale rzeczywiście baza była na kortach tenisowych u braci Korneluków. Wiedząc o tym, przywiozłem rakietę. I rano żeśmy grali
w
tenisa.
W tenisa.
A potem szliśmy na projekcje, dyskusje i tak dalej.
Mieszkaliście w akademikach podobno.
To będzie później. Na razie to był hotel dworcowy, także 3 metry od szyn. Człowiek się 3, 5, 10 razy budził w nocy z przeświadczeniem, że wjeżdża w niego pociąg. A oligarchia oczywiście, prezes Stowarzyszenia Filmowców Jerzy Kawalerowicz w Grand Hotelu. Mhm. Takie to były czasy na początku. Dwa filmy. Dość bezczelnie wtedy i arogancko i zadziornie się zachowałem, bo powiedziałem, no jako jedyny ze wszystkich mam tutaj dwa filmy na festiwalu. Więc bardzo proszę o retrospektywę i przechodzę do pisania pamiętników.
To były Kaprysy Łazarza i
Chleba naszego powszedniego.
Chleba naszego powszedniego z
Małgorzatą
Pritulak.
Dostała właśnie wyróżnienie za rolę żeńską.
Słuchaj, a to wtedy był w ogóle podział taki na filmy kinowe i telewizyjne. I te oba twoje filmy były w konkursie filmów telewizyjnych.
Tak, bo co tu dużo mówić. Żadnej preselekcji nie było, bo tych filmów było za mało. Od początku wszyscy chcieli, żeby festiwal trwał prawie tydzień minimum. A jak przez weekend, to jest taka doraźna impreza, to bardziej przegląd jest niż festiwal. W związku z tym, żeby zrealizować ten pomysł, dodano filmy telewizyjne. Podobna sytuacja była na początku lat 80., gdzie te filmy, które powinny być pokazywane leżały na półkach. W związku z tym dołożono filmy telewizyjne, żeby każdego dnia było kilka projekcji.
Mówisz o 84 roku, tak?
83, tak.
Znaczy 82-83 nie było festiwalu.
A no masz. Racji.
Czyli 84.
Tak, 84, tak.
To już był Gdańsk w Nocie.
Tak jest, w Nocie, który niestety miał fatalną salę w sensie odsłuchu.
Akustyka?
I pewnego razu jury nie przyznało nagrody za dźwięk, protestując, że dlaczego mamy nagradzać coś, co rzęzi, charczy, prycha i tak dalej, i tak dalej.
A to niekoniecznie była wina dźwiękowców.
Otóż to, aparatura nie taka, nie tak założona i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to dopiero dało do myślenia naszym decydentom, no i trochę się polepszyło.
Janusz, powspominajmy trochę. Następny festiwal, 75 rok, to był drugi festiwal, również w Gdańsku. I tam dostałeś nagrodę, jury pod przewodnictwem Jerzego Hoffmana przyznało ci nagrodę za Awans, film zrealizowany według prozy Edwarda Redlińskiego z Marianem Opanią w roli głównej. To był twój pierwszy taki sukces.
To prawda. Co prawda w Łagowie, a był to mój pierwszy festiwal, gdzie byłem z pierwszym filmem i dostałem pierwszą nagrodę. Więc to się pamięta całe życie jak ten pierwszy pocałunek, prawda? I pierwsza randka. Ale to był duży sukces, bo to była nagroda główna. To był obfity, bardzo udany filmy rok, no bo Ziemia obiecana, no film klasy światowej. Ex aequo z Nocami i dniami.
To było Grand Prix, tak.
To były te Złote Lwy Gdańskie. A potem były nagrody główne. Właśnie mój Awans to dostał i mojego opiekuna w szkole filmowej Stanisława Różewicza. Więc bardzo się ucieszyłem, bo bardzo ceniłem i lubiłem tego pana i przed ceremonią poprosiłem go do baru, żebyśmy może się napili. Był bardzo z tego dumny. Następnego dnia doszło do mnie, że wszystkim rozpowiadał, student postawił mi wódkę.
Nagrodzony byłeś jeszcze kilkakrotnie za filmy Baryton, Szczęśliwego Nowego Jorku, no i przede wszystkim za Matkę Królów. Ten obraz został uhonorowany, jak powiedziałeś, Złotymi Lwami Gdańskimi, bo tak się ta nagroda wówczas nazywała, w 1987 roku. Co ciekawe, to były Złote Lwy Gdańskie, ale festiwal już po raz pierwszy odbywał się w Gdyni.
To prawda, długo na to czekałem, bo film na półkach leżał. Ci, którzy nie rozumieją tego określenia, szybciutko wyjaśniam. Zamiast na ekrany film trafiał na półki.
Tak zwany pułkownik przez Oskreską. Tak.
Gdzie leżał, czekał, a może jakieś wiatry demokratyczne spowodują, że wejdzie wreszcie do kin. No i tak się stało. Po 5 latach oczekiwań Matka Królów w ilości jednej kopii weszła na ekrany. Na ekran jeden, bo jedna kopia. No i to dla mnie było bardzo ważne, bo cały czas byłem w zawieszeniu, nie chciano mi dać filmów do realizacji, prawda, i tak dalej. Jak poszedłem do szefa kinematografii, że chciałbym zrobić film według Jeziora Bodeńskiego, książki autorstwa Stanisława Degata, to nakrzyczał na mnie. Mówi, pan chyba sobie nie zdaje sprawy, w jakiej pan jest sytuacji. Pan ma Matkę Królów na półkach i Dziecinne pytania, drugi film fabularny. Pan musi zrobić film na zaliczenie, nie polityczne. Bo inaczej to, wie pan, no nawet dla dzieci pan nie będzie mógł realizować filmów. No i tak powstał Baryton. Felix Falk, kolega zespołu X Andrzeja Wajdy, zainteresował się film o Marku Chładce, zainteresował się realizacją i odstąpił mi Barytona. Więc to też dowodzi, jak my żeśmy przyjacielsko podchodzili do siebie, jak te zespoły filmowe coś znaczyły więcej niż tylko przypadkowa zbieranina jakichś osób.
Ale Jezioro Bodeńskie powstało de facto.
Jezioro Bodeńskie powstało, tak. I dostałem też tam parę nagród. Między innymi właśnie Krzysztof Pieczyński jako najlepszy aktor i Maria Pakulnis jako najlepsza aktorka.
No ten to film miał nagrody też była na festiwalach międzynarodowych.
Natomiast
w Locarno.
Jeszcze wrócę tylko, żeby się pochwalić bezczelnie do 87 roku, bo wtedy Matka Królów zdobyła wszystkie możliwe nagrody, w tym sensie, że nagrodę jury główną, czyli
Złote Lwy Gdańskie,
nagrodę dziennikarzy i nagrodę jury młodych. Wszystkie te trzy gremia jednogłośnie to stwierdziły, więc to jest niesamowite. Chcę dodać, że jestem jedynym na świecie, nie tylko w Polsce, reżyserem, który został nagrodzony w Gdańsku, w Gdyni i w Sopocie. Sopot leżał w Jugosławii. I tam Matka Królów dostała nagrodę Grand Prix. w 1989 roku. A potem oczywiście Jugosławia się rozpadła i tego festiwalu też już nie było. No ale mam powód do chwały. Sopot, Gdańsk i Gdynia to ja.
I Sopot jugosłowiański, co więcej.
Tak.
To ładne. Słuchaj, a w 1991 roku jury pod przewodnictwem Ryszarda Bugajskiego i ta sytuacja się powtórzyła też w 1996. Z kolei jury pod przewodnictwem Wojciecha Marczewskiego nie przyznało Grand Prix Złotych Lwów. Pamiętam, że w tym drugim wypadku mocno zareagował na gali zakończenia Juliusz Machulski, który tę decyzję nazwał samobójem i krzyknął: jeśli sami się nie nagrodzimy, to nikt nas nie nagrodzi. Poparł go Filip Bajon zresztą. Jak ty oceniasz takie decyzje jurorów?
Zawsze, i to mówię nie tylko Tomku do ciebie, bo ty to wiesz, ale do osób, które nas słuchają, bardzo niebezpieczne jest używanie ironii. Przeważająca większość, 80-90%, bierze to, co mówisz, za jeden do jednego.
To
i on
prawda.
Oczywiście ironizował. Mówią, no tak, no jak my siebie nie nagrodzimy, no to kto nas nagrodzi? To miał być żart, ale żart poszedł w eter, poszedł przez telewizję do wszystkich telewizów. No i wyszło na to, że filmowcy po prostu robią te festiwale tylko po to, żeby nagradzać własne filmy. Nie obchodzi ich widownia i już poszła taka fala, o której dzisiaj się mówi hejt.
Tak.
Myślę, że jeszcze coś takiego w tym było, bo dość boleśnie Julek odczuł napaść na niego w mediach po tym, jak dostał za film Girl Guide nagrodę.
Tak.
I to był film telewizyjny, bo znowu właśnie niewiele się realizowało filmów fabularnych, kinowych. I w jego dorobku naprawdę jeden z najsłabszych.
To prawda.
Ale może wtedy i na Bezrybiu Rak Rybą był i tak dalej. Ja nie wiem, bo nie wszystkie filmy wtedy oglądałem. W każdym razie porównując to z Seksmisją, prawda,
z Wabankiem,
to absolutnie poniżej tamtego poziomu. I to plus ta jego wypowiedź, no to wzięto go za takiego pięknoducha, który, prawda, artystowskie ma zachowania i ma w nosie w ogóle całą resztę z widzami na czele. Co oczywiście nie było prawdą, ale tak to się już niestety ustaliło.
W ubiegłym roku na Gdyńskim Festiwalu to ty wziąłeś na siebie odpowiedzialność, przewodnicząc jury nowego konkursu Perspektywy. No ale tu chyba nie miałeś takich problemów, bo tam naprawdę dobre filmy były.
To raz, a dwa... Jest nieporozumienie wokół tego festiwalu, polegające na tym, że na początku nie było preselekcji, bo było mało filmów, kilkanaście z telewizyjnymi, potem kilkanaście kinowych. W związku z tym wszystkie zrealizowane były tam do pokazania. Natomiast teraz się robi tych filmów bez mała 100. 80, 70.
No tak, a w konkursie głównym masz
i
kilkanaście.
I musi być preselekcja, bo po prostu festiwal powinien wtedy trwać 2 tygodnie, na co nie ma funduszy, czasu. No w ogóle wiadomo, że nie ma na świecie takiego festiwalu, który tak długo trwa. I w związku z tym musi być preselekcja. Ale też i bardzo dobrze, że stworzono jeszcze możliwość perspektyw, bo 16 filmów było w tym głównym konkursie, a 8 w preselekcji, o czym zaraz powiem, a więc w sumie 24 filmy z 53, które zostały zgłoszone. Czyli mieliśmy pewne wyobrażenie prawie o połowie całorocznej produkcji. Oczywiście nie wszyscy producenci zgłaszają filmy. Wiedzą, że to są tak komercyjne, rozrywkowe, że nie ma tam ani cienia sztuki, że to jest tylko rozrywka. W związku z tym nie ma co liczyć na nagrodę, więc po co posyłać? A wtedy już człowiek ma stempelek, że był na festiwalu, a nic nie wygrał. W związku z tym ja bym pociągnął to dalej. Dla mnie festiwale są po to, żeby nagradzać filmy innowacyjne, które przecierają jakiś szlak, które czegoś szukają, które są ambitne, które są artystyczne. Filmy komercyjne, absolutnie jestem za tym, żeby je realizować. To między innymi z tego, co one zarobią, można też i próbować debiutów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zapłatą największą dla filmów komercyjnych jest ilość sprzedanych biletów. I to jest fantastyczne, że jakiś film milion widzów obejrzało, że przyniósł dochody, tantiemy i tak
ten
dalej,
film
tak
jest
dalej.
Nagradzany, dostaje złoty bilet, prawda?
Daj palec, prawda? Potem daj dłoń i tak dalej. Wiemy, jak te przysłowie brzmi. W związku z tym chciałoby się jeszcze i wygrywać festiwale poza tym konkursem. W związku z tym Perspektywy to jest właśnie próba nowego języka trochę, nowej narracji, czegoś niecodziennego, bo w tych filmach, zwłaszcza w tych wieloekranowych, coraz mniej jest właśnie tego typu filmów, a w niektórych w ogóle ich nie można dotrzeć, tylko są filmy dla dzieci i młodzieży. Prawda, Batman 74, Superman 158 za chwilę i tak dalej. Ironizuję, proszę państwa.
Oczywiście. Jesteś w stanie policzyć wszystkie edycje festiwalu, w których uczestniczyłeś? Ile ich było?
Nie, bo nie próbowałem nawet. Ale w bardzo wielu. Przez ostatnie kilka lat prosili mnie i Tomasz Kolankiewicz, dyrektor artystyczny, i Joanna Łapińska, żebym był w zespole doradczym. Mm-hmm. Współdoradczy to są trzy osoby, które dyrektorowi artystycznemu sugerują, jakie ich zdaniem powinny być filmy w konkursie głównym i jakie w perspektywach. Oczywiście dyrektor czy dyrektorka artystyczna bierze to na klatę i to jest jej decyzja czy jego decyzja. Mm-hmm. Ale myślę, że zawsze konsultacje są fajne. Kto jak myśli, na co zwrócił uwagę, bo być może ja na to nie zwróciłem uwagi i tak dalej, i tak dalej. Więc ja przez ostatnie kilka lat obejrzałem wszystkie filmy, które były do Gdyni proponowane. Za każdym razem to było ponad 50, a nawet czasami ponad 60 filmów. A to daje mi prawo do tego, żeby mówić, na jakim etapie jest nasza kinematografia, bo wy, drodzy moi słuchacze, oglądacie Cream of the Cream, te najlepsze tytuły, wybrane, prawda, z wisienkami na torcie. A ja musiałem oglądać jeszcze i to ciasto z zakalcem,
mniej
prawda?
Szlachetne.
I tak dalej, i tak dalej. I niestety, powiem tak, z powodów politycznych, również i dlatego, że PiS rządził Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. W związku z tym było nastawienie na filmy o żołnierzach wybranych, o marsowych postaciach i tak dalej, i tak dalej. Na dzisiejszym festiwalu, mówię o edycji ubiegłej, a teraz widząc te 53 filmy, właściwie nie ma filmów współczesnych w sensie politycznym. No bo lepiej bezpiecznie nie zgłaszać, bo nie dostaniemy dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, więc lepiej grzecznie i tak dalej. Ja oglądam kino rumuńskie, które po prostu robi bajeczne filmy, które wygrywa festiwale w Cannes, ale i Wenecja, Berlin, no w ogóle coś fantastycznego, to my, może poza Smarzowskim, który jest bardzo walczącym reżyserem, prawda, to nie mamy w ogóle takiej postawy, że to jest wygładzone, że to jest takie mało konfliktowe, grzeczne. No a te filmy nam zostają w pamięci, które nas poruszyły, bo płakaliśmy, bo chciało nam się wyć po prostu. Dlaczego takie nieszczęście widzimy na ekranie? Trzeba z tym walczyć.
I tak było
bądź
z filmami.
Komedie cudowne, gdzie brzuch boli ze śmiechu, jak wychodzi.
Wiem, że masz na myśli filmy z końca lat 70. i z początku lat 80. na przykład.
Tak.
Które były niepokorne.
Ale słusznie, Tomku, zwróciłeś uwagę na to powiedzenie Machulskiego, bo do tej pory wielu decydentów nie rozumie, jaka jest sytuacja. Mało tego, jeszcze za prezesury Jacka Bromskiego, niesławnej, było tak, że on dopuścił, powstał komitet taki jakby ciało doradcze przy festiwalu w Gdyni, dopuścił przedstawicieli telewizji. No i co? Jak jest głosowanie? Bo te ciało wybiera 4 filmy, a 12 dyrektor czy dyrektorka artystyczna, czyli mają 4 filmy. To przedstawiciel Polsatu głosuje za Polsatem, TVN-u, za TVN-em z Woronicza, prawda, telewizji, za tym.
Koszula bliższa ciało.
No
tak.
Otóż to, przecież to jest chore. No, tak. Mam odwagę to mówić, bo po prostu od lat widzę, że to jest wypaczenie, że tak nie powinno być. No bo wtedy oni się chwalą, a w ogóle ja twierdzę, że ta telewizja obecna to jest po to, żeby siebie chwalić. Że chwalą swoje programy, że te są najlepsze, że nawet w wiadomościach sportowych podają wyniki tylko te, które transmisje były w danej telewizji. To już jest horrendum jakiś.
To jest tak, to jest dziwne.
Więc sporo jeszcze jest zmian. Odszedł Leszek Kopeć, którego bardzo szanowałem i ceniłem, długoletni dyrektor festiwalu. Będzie nowy już po wrześniowej edycji, czy nowa. W związku z tym mam nadzieję, że te wszystkie poważne usterki, o których my sobie tutaj rozmawiamy, zostaną usunięte, bo warto, żeby ten festiwal był, żeby to było naprawdę święto kina, żeby wszyscy, którzy tam są, cieszyli się, że w tym uczestniczą,
tak
a
jest.
Nie mówili, no tak, no wiadomo, ten temu powiedział, a tamten tamtemu.
A ten
nie wiem,
temu
czy to
dał,
się kiedykolwiek uda zlikwidować, ale trzeba się starać.
Życzę tego tobie i sobie również, a także naszym słuchaczom, no i wielu znakomitych edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Życzmy sobie tego wszyscy nawzajem.
Bardzo dziękuję. Ci dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gościem Magii Kina był reżyser Janusz Zaorski. Dzisiaj to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się Państwu. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.